Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Zbliża się godzina 9:12. Witam Państwa serdecznie, Piotr Kubiak. Witam również gości Śniadania polityków. Są nimi politycy. W studiu Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość, radny Słupska, sekretarz Okręgu Słupskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Łukasz Kopeć, Polska 2050, szef regionalnych struktur.
Dzień dobry państwu.
A na łączach Marek Rutka, jeszcze poseł, do godziny 12:00, Nowa Lewica.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tak, i Andrzej Jaworski, niegdyś poseł, dzisiaj szef Okręgu Gdyńskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, posłem zostaje się dożywotnio, tak się tytułuje, również byłych posłów. Marek Rutka dzisiaj jest, no jeszcze przez 3 godziny niespełna, posłem aktualnej kadencji 9, za chwileczkę początek 10 kadencji. No i zacznijmy, panowie, może od tego, co nas czeka. Za chwileczkę, czyli o godzinie 12 zaczyna obrady Sejm 10 kadencji. Zapowiadają się te obrady dosyć gorąco, bo słyszymy i słyszymy już polityków opozycyjnych, którzy szykują się do przejęcia władzy w razie powoływania składu rządu przez i poparcia przede wszystkim przez Mateusza Morawieckiego. No i słyszymy już dzisiaj, unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Chodzi o aborcję, ale też będziemy unieważniali uchwałą wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Panowie, jak ta kadencja będzie wyglądała, skoro mamy takie zapowiedzi na wstępie? Dodam tylko jeszcze, że umowa koalicyjna, która została podpisana, zawarta w piątek przez partię opozycji, no nie zawiera zbyt wielu konkretów. Zawiera likwidację, jedynymi konkretami tak naprawdę mocnymi jest rozliczenie PiS-u, likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, IPN-u, no i właśnie te kwestie związane z unieważnianiem uchwałami, z tego co wychodzi i z tego co widzimy, różnych decyzji, które były podejmowane. Czy to nie jest zagrożenie dla demokracji, jak to będzie, jak to widzi na chwilę obecną Andrzej Jaworski?
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, ja jestem przekonany, że to są tylko i wyłącznie jakieś zapowiedzi medialne, które nie są traktowane na poważnie, dlatego że nie można uchwałami Sejmu wpływać na wyroki sądów, obojętnie w jakiego szczebla, ani nie można uchwałami Sejmu odwoływać czy powoływać sędziów czy inne osoby pełniące ważne funkcje, które nie są związane z zapisami czysto konstytucyjnymi, więc jeżeli te zapowiedzi miały się ziścić, oznaczałoby to, że jest to zapowiedź łamania konstytucji.
A jaką ocenę tych zapowiedzi ma pan Łukasz Kopeć? Czy to nie będzie łamanie konstytucji? Bo partie opozycyjne, łącznie również z Szymonem Hołownią, no mówili o tym, że jest PiS łamie konstytucję przez cały czas, to praktycznie słyszeliśmy, łamie prawo. No taki dziennikarz pan Morozowski z TVN24 mówił dwa tygodnie chyba temu w telewizji TVN24, że właściwie PiS nie łamał konstytucji. Po upublicznieniu tej wypowiedzi poddał się samokrytyce, czytał z kartki łamiącym się głosem takie oświadczenie swoje, że właściwie cały czas dowodził on i jego koledzy z TVN24, że PiS łamał konstytucję. To czy te zapowiedzi to nie jest jednak łamanie konstytucji? Łukasz Kopeć.
Znaczy, najpierw spójrzmy wprost, że sukces, bo tak trzeba nazwać, podpisanie umowy koalicyjnej przez w piątek.
Parafowanie
przez liderów największych partii. No to jest coś, z czym jeszcze w Polsce nie mieliśmy do czynienia. Ta umowa jest jawna, każdy może zapoznać się, w co w niej zapisano. I tam jest zapisane, że chcemy przywrócić porządek prawny w Polsce. Nie ma nic na temat łamania konstytucji, czy zmiany w tej chwili w jakiś sposób uchwałami.
Unieważnienie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. To jest punkt szósty.
Tak, w jakiej formie to zostanie zrobione i w jaki sposób w ogóle zmiany w systemie prawnym będą wykonywane, tutaj byłbym spokojny. No, opozycja demokratyczna nie zdobyła większości głosów w tym, że zapowiada, że będzie łamała konstytucję. Nie, wszystkie zmiany, jakie będą dokonywane, będą z poszanowaniem prawa i z poszanowaniem konstytucji.
Panie Łukaszu, ale takie stowarzyszenie, zdaje się, fachowcy, prawnicy ze Stowarzyszenia Justicja, no mówili o tym, że uchwałami.
Tak. Znaczy tutaj są różne koncepcje, jak to zrobić, natomiast to nie sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja będą podejmować te decyzje w Sejmie, tylko wybrani posłowie i mówię, jestem przekonany, że wszystkie zmiany, jakie będą następować w naszym kraju, będą z poszanowaniem konstytucji i procesów prawa.
No pan jest przekonany, ale wyborcy też byli o różnych rzeczach przekonani. Dzisiaj słyszą, że no nie będzie kwoty wolnej od, albo nie teraz kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. Wyborcy lewicy byli przekonani, że będzie aborcja na życzenie do 12 tygodnia. Dzisiaj sam Włodzimierz Czarzasty się z tego wycofuje. Mówi, że w tym Sejmie tego się nie da przeprowadzić. Także no wyborcy wierzyli.
Ale poczekajmy. Zapowiedzi
nie wyglądają dobrze. Widzimy to w takim publikatorze Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo Gazeta Wyborcza angażowała się w wybory bezpośrednio swego czasu i tutaj wspierała cały czas. Widzimy takie zapisy, no, że będzie wydłużone posiedzenie Sejmu i będą wchodziły tam w grę uchwały. Jacek Szaran, jak widzi tą sprawę, czy tutaj może dojść do łamania prawa?
Przede wszystkim cała ścieżka legislacyjna jest określona i tutaj Konstytucja mówi wprost, że odnośnie artykułu 190 Konstytucji RP, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, więc jeżeli przyszła koalicja rządząca będzie chciała zmienić wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to będzie musiała znaleźć taką większość w parlamencie, która pozwoli im zmienić konstytucję. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości prawnej, aby parlament mógł znieść orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, więc ja to odbieram tylko i wyłącznie jako deklaracja na rzecz bieżącej debaty publicznej, bieżącego sporu politycznego, bo ja nie widzę na chwilę obecną możliwości, aby obecna jeszcze opozycja mogła ten wyrok uchylić.
Panie radny, no Donald Tusk, nie wiem, to chyba dzisiejszy, no, jeden z najświeższych wpisów na portalu X napisał tak: tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska, to fundament nowego porządku. Mnie zastanawia szczególnie to ostatnie zdanie, to fundament nowego porządku, a może to nowy porządek będzie taki, żeby uchwałami wszystko, co było przez lata budowane w naszym systemie demokratycznym, żeby to unieważniać. Tak samo, nie wiem, może unieważnić wybór i kadencję szefa Narodowego Banku Polskiego. Słyszeliśmy jakby w kampanii wyborczej to, co mówił Donald Tusk. Znajdą się silni faceci i wyprowadzimy. Może to nowy porządek będzie taki.
Konstytucja ściśle określa sposób powoływania prezesa NBP i na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, aby odwołać prezesa NBP, tym bardziej, że parlament nie ma na chwilę obecną takiej możliwości i nie ma takiej większości, aby to po prostu zrobić. Jeżeli Donald Tusk będzie chciał w taki sposób zarządzać naszym krajem, naszym państwem, no to wówczas sam będzie łamał konstytucję, sam będzie łamał prawo i sam doprowadzi do tego, że za jakiś czas możemy doczekać się destabilizacji i struktur państwa polskiego, a to naprawdę nikomu nie służy, zwłaszcza mając na uwadze to, co się dzieje nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jak destabilizowana jest sytuacja w wielu regionach, gdzie potrzebne jest silne państwo polskie i silny rząd. Niestety, obawiam się, że może to nie być silny rząd, może być to rząd, który będzie targany wewnętrznymi sporami. No i
za chwileczkę o tym porozmawiamy. Pytanie do pana posła Marka Rutki. No, demokratyczny wybór był jaki był. Pan poseł poza parlamentem. No, ja już tutaj słyszałem, jakie są możliwości przyszłej kariery pana posła, ale to może później o to zapytam. Pan poseł, rozumiem, że bardzo żałuje, że do Sejmu się nie dostał. Pan Marek, poseł Rutka.
Panie redaktorze, no oczywiście, że lepiej być w parlamencie niż poza parlamentem, ale ja jestem szczęśliwy i dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Startowałem z drugiego miejsca na liście gdyńsko-słupskiej, otrzymałem drugi wynik. No a to, że lewica w skali kraju też otrzyma no, niezadowalający wynik, stąd też jestem poza parlamentem, ale no mam nadzieję, o czym pan redaktor też powiedział, że to doświadczenie, które zdobyłem w minionych 4 latach się przyda.
Panie pośle, to tutaj teraz zadam pytanie właśnie związane z tym tematem, o którym rozmawiamy, bo słyszeliśmy jeszcze przed wyborami o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, ta partia, która po prostu jest partią dyktatury, no szykuje zamach stanu, nie odpuści władzy, będzie wojsko na ulicach, cały czas to słyszałem, ja to cały czas słyszałem między innymi w publikatorach wspierających opozycję, do niczego takiego nie doszło, demokratyczne wybory przebiegały w bardzo spokojny sposób, ja mam swoje zastrzeżenia do tego między innymi, co się działo w różnych komisjach wyborczych, bo znam przypadki, gdzie ci, którzy mieli dostać głosy, tych głosów nie dostali albo dostali ich mniej. Wiem o tym, mam bezpośrednie relacje. Problemy z referendum również były, bo w komisjach wyborczych padały pytania, czy chce pani komplet dokumentów, co było po prostu nielegalne i było łamaniem prawa i te osoby powinny zostać rozliczone moim zdaniem przede wszystkim przez Donalda Tuska i przez partię opozycji. Czy pan nie widzi zagrożenia, słysząc te słowa między innymi z ust Donalda Tuska, to znaczy czytając te wpisy, no i słysząc, że uchwałami chce się zmieniać prawo, to będzie nowy porządek, a tak naprawdę chaos i bałagan. Pan jak podchodzi do tych różnych zapowiedzi?
Pan redaktor postawił taką tezę, że obecna tworząca się koalicja rządowa i rządząca jednocześnie to jest jakieś zagrożenie dla demokracji. Ja bym powiedział inaczej, że ta nowa koalicja rządząca...
A to nowy porządek może ma być demokratyczny.
Ona będzie przywracała demokrację i porządek konstytucyjny.
To gdzie ta demokracja...
To nie jest zadaniem...
Panie pośle, ale demokratyczne wybory się odbyły i nikt nie kwestionuje tego, że one były demokratyczne. Nawet obserwatorzy międzynarodowi, jeśli to wszystko tak miało być łamane, no to wybory to jest właśnie ciekawy akt, kiedy można różne rzeczy robić.
Ja wczoraj w Warszawie wziąłem udział w Radzie Krajowej Nowej Lewicy. Mhm. Podjęliśmy jednogłośnie uchwałę o tym, że przystępujemy do koalicji rządowej i będziemy stopniowo przywracać porządek prawny. Między innymi odpolityczniać KRS, unieważniać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, chociażby w sprawie aborcji.
To jak będzie pan unieważniał z kolegami? Pana koledzy będą w Sejmie. Jak będą unieważniali te wyroki?
Ja się powołam chociażby...
Włodzimierz Czarzasty w piątek nie wiedział, jak to zrobić.
Ja się chociażby powołam na opinię Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, który mówi, że wystarczające jest, aby nowy Sejm podjął uchwałę, która stwierdza nieważność wyboru sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów, a dzisiaj jest 18 wybranych. W związku z tym trzeba tych, którzy są tymi dublerami, trzeba odrzucić i unieważnić ten wybór uchwałą Sejmu. To jest naturalna kolej rzeczy. Pan powiedział o prezesie NBP, że nie można go odwołać. Dzisiaj to jest trudne, natomiast można go zawiesić w pełnionej funkcji na podstawie obowiązującego prawa. Także tu... Ja widzę całą masę pracy przed obecnym Sejmem i obecną Izbą. To będzie trudne, bo 8 lat było psucia tego państwa i porządku prawnego, także w obszarze mediów publicznych. Tutaj też jest sporo do zrobienia. Nie wszystko jest piękne, natomiast to wymaga spokoju, na pewno wymaga rozwagi i działań zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym. Wiem, że to się niektórym nie będzie podobało, to słyszę takie głosy, natomiast absolutnie nie zgadzam się z jakimiś cytatami, no właśnie nie wiem czyimi, które pan redaktor przytaczał, że będzie jakieś wojsko na ulicach, czy jakieś...
No, Gazeta Wyborcza pisała o tym cały czas, słyszeliśmy to w TVN24, o wojsku na ulicach.
Nie mówił o czymś
takim. Ja słyszałem coś takiego.
Natomiast zastrzeżenia do prowadzenia kampanii wyborczej są spore. Chociażby wydatki polityków czy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na kampanię wyborczą.
A akt wyborczy, czyli związany z referendum, nie budzi pana zastrzeżeń? Bo moje budzi. I wielu ludzi, którzy zetknęli się z takim procederem, i to był proceder, jeśli chodzi o referendum, który miał zasięg na całym kraju.
Ja bym nie nazwał tego referendum, tylko to był plebiscyt zrobiony na użytek partii, który okazał się fiaskiem.
11 milionów Polaków brało w tym udział.
Konstytucyjnego progu ważności tego referendum. To są wyrzucone pieniądze w błoto, zrobione tylko po to, żeby część polityków Prawa i Sprawiedliwości mogła w sposób niekontrolowany, podszywając się pod referendum, prowadzić swoją kampanię wyborczą, unikając limitów finansowych.
Dobrze, panie pośle, czyli co? Będzie wolność i demokracja. Rozumiem, nie będzie żadnego łamania prawa według pana.
Będzie przywracanie wolności, będzie przywracanie porządku konstytucyjnego. Wiem, że to niektórych przeraża, ale także osoby, które przyczyniły
się zobaczymy,
do
jak to będzie.
Powinny zdanie. Zostać ukarane.
Dobrze, jakie będą kary, to będziemy się przyglądali. Andrzej Jaworski obawia się kar, czy pan się nie obawia kar?
Znaczy, może zacznijmy od tego, że jeżeli do tej pory...
Bo rozliczenie rządów Zjednoczonej Prawicy jest tutaj jednym z bardzo zasadniczych, jest zasadniczym rozdziałem, widzę, w umowie koalicyjnej. Bezprawie, którego byliśmy wszyscy świadkami w trakcie rządów naszych poprzedników, musi zostać nazwane i rozliczone. Tak to opisano, zacytowałem fragment. Dlaczego nie ma innych konkretnych zapisów, bo jak czytam na przykład taki punkt numer 3 i 4, tutaj mamy kwestie związane z między innymi zadaniem wspieranie zawodów kluczowych w funkcjonowaniu państwa, przyszłość dzieci, ale nie widzimy, edukację mamy o edukacji, mamy o pracownikach, o podwyżkach dla nauczycieli, dla pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów, prokuratury, nie ma żadnych kwot. Jeśli chodzi o zdrowie, punkt numer 4. Zniesienie, jest opis tego, że jak powinno być. Koalicja chce zdecydowanej poprawy jakości dostępności systemu ochrony zdrowia. Oczywiście nie ma żadnych kwot. Jak do tego podchodzić poważnie? Czy tutaj tylko poważnym punktem jest rozliczenie rządów Zjednoczonej Prawicy? Andrzej Jaworski, jeszcze raz.
Może zacznijmy od tego, że ja jestem przekonany, że każda opinia, która dzisiaj jest puszczana do obiegu, która mówi o tym, że chce łamać się konstytucję i szuka się jakichś wybiegów, jest bardzo niebezpieczna. To jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest pierwszy dokument, parafowanie tej umowy koalicyjnej czterech ugrupowań, bo wcześniej mieliśmy przecież jasną informację, że jest 100 konkretów na pierwsze dni nowego rządu i były tam bardzo konkretne zapisy. Tam była kwota wolna 60 tysięcy złotych, tam było babciowe, tam była o ile pamiętam, kwestia handlu w niedzielę, odblokowanie KPO jeden dzień po wyborach i tak dalej, i tak dalej. Później słyszeliśmy, że to odblokowanie KPO dzień po wyborach to była tylko przenośna, że jeżeli chodzi o kwotę wolną 60 tysięcy złotych, to do końca nie wiadomo, co się z tym stanie i że to też chyba była tylko i wyłącznie obietnica. Nie wiem, co będzie z podwyżkami dla nauczycieli i dla innych urzędników państwowych. Tego wszystkiego w tym dokumencie, który został podpisany, nie ma. Natomiast jeżeli widzimy, że bardzo duża część dotyczy rozliczeń i mówi się o tym w tym dokumencie i wypowiedziach obecnej opozycji, że jeszcze opozycji, że była łamana konstytucja, to przypominam, że przez te 8 lat były tylko i wyłącznie hasła, nie było żadnych konkretów. My tych konkretów do tej pory nie poznaliśmy. Mamy sytuację taką, że próbuje się także dzisiaj słowami polityków jeszcze dzisiejszej opozycji w jakiś sposób tak naprawdę zignorować te miliony Polaków, które po pierwsze zagłosowały na Prawo i Sprawiedliwość, i Prawo i Sprawiedliwość, czy się to komuś podoba, czy nie, osiągnęło jako partia najwyższy wynik i ponad milion głosów więcej niż kolejna partia, która startowała, a parlamentaryzm zakłada, że tworzenie koalicji to jest zupełnie coś innego niż start w wyborach. I oczywiście, że tworzenie koalicji, kiedy ma się później tą większość, jest pewnym elementem pokazującym, że można realizować różnego rodzaju pomysły, jeżeli te partie polityczne te pomysły mają. Natomiast nie zakłamujmy rzeczywistości i nie zapominajmy, kto te wybory wygrał. I ile głosów, ile milionów Polaków na te wybory zagłosowało? I ostatnie zdanie.
Wygrywają ci, którzy mają większość w parlamencie, w Sejmie.
Tak, większość się tworzy, natomiast każda partia polityczna na całym świecie, kiedy jest ogłaszanie wyników wyborczych, jest zwycięzcą wyborów. A czy jest zwycięzcą tworzenia rządu, to jest zupełnie inna kwestia. I nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy bardzo istotnej. W tym referendum bardzo wielu wyborców, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, w tym referendum także wzięło udział i zagłosowało. I to jest, o ile pamiętam, kilka milionów więcej, co pokazuje, że dla wielu Polaków, dla bardzo wielu Polaków,
3 miliony zdaje się.
W tym także wyborców Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, to referendum jednak było ważne. I gdyby nie właśnie nagonka na te referendum. Bo to, co to referendum miało nam dać?
Ostatnie
miało
zdanie.
Dać jasną odpowiedź, czy my chcemy na przykład imigrantów w Polsce, w Gdańsku, na Pomorzu, tych, którzy dzisiaj sieją naprawdę, i to widzieliśmy także w ostatnich dniach, niebezpieczeństwo na ulicach Niemiec, Francji, czy my ich nie chcemy? I teraz mamy sytuację taką,
Polacy
nie zagłosowali.
Ostatnie zdanie teraz naprawdę, panie pośle.
Tak, żeby to referendum było ważne, ale jednak olbrzymia liczba Polaków, chyba 11 milionów, zagłosowała za tym i powiedziała, że nie życzę sobie takiej sytuacji.
Również większość Polaków chce budowy CPK, budowy elektrowni atomowej, a słyszymy już takie deklaracje, takie pohukiwania, że a może zrezygnować by z tego wszystkiego. Są problemy już w opozycji, między innymi tutaj o projekcie CPK politycy partii Razem mówili, że warto by było, żeby to było ten projekt był kontynuowany. Zaraz była tutaj kontra Donalda Tuska, który chce ten projekt wyrzucić do kosza, a jest to projekt ważny też jakby z punktu widzenia militarnego. Ale teraz do Łukasza Kopcia się zwrócę. Zacznę od takiego cytatu. Umowę koalicyjną podpisało w piątek 5 starzejących się mężczyzn w garniturach. Wydelegowanie do tego grona choćby jednej kobiety przekroczyło wyobraźnię organizatorów historycznego ponoć wydarzenia. Po raz kolejny mamy zderzenie zapowiedzi z realem, deklaracji z polityczną rzeczywistością. Fotki z tej męskiej imprezy już za dekadę będą budziły niesmak, a za 2 dekady osłupienie. Jak pan sądzi, kto to napisał? Może w jakiej gazecie tak napisano?
Zakładam, że skoro pan cytuje, to pewnie Gazeta Wyborcza mogła takie słowa,
ależ oczywiście,
słowa poczynić. No tutaj bezbłędnie.
Panie Łukaszu, ale pytanie takie, czy... bo ta umowa, no ja przeczytałem tę umowę, która została parafowana, nie zawarta, bo właściwie wszyscy czekali. Tutaj pan Grzegorz Stroczyński z Gazety Wyborczej również pisze, że wszyscy czekali i niczego się właściwie nie doczekali. Doczekaliśmy się tego, że nie ma na przykład aborcji w tej umowie koalicyjnej, nie ma konkretów, jeśli chodzi o to, co, kiedy i jak, tylko są takie obietnice, które nieraz słychać z ust polityków, a które ostatecznie nie są realizowane, bo jeśli ja czytam coś takiego, dołożymy wszelkich starań, aby skrócić kolejki do specjalistów, to wie pan, to albo nic nie ma tak, nie ma żadnych dat, nie ma żadnych deklaracji finansowych, jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji. Projekty, stosowne akty prawne zostaną przedłożone w ciągu pierwszych 100 dni. No to sobie tak może taki wyborca pomyśleć, co to jest, o co tu chodzi. O co tu chodzi? O stanowiska? Bo tak na przykład mówi Jan Śpiewak, aktywista lewicowy, który patrzy na to, jak Włodzimierz Czarzasty przestał walczyć o kwestię aborcji i mówi o bezpieczeństwo socjalne własnych członków. Włodzimierz Czarzasty oddał kwestię aborcji. Łukasz Kopeć. Czy rotacyjny marszałek, stanowisko marszałka Sejmu dla Szymona Hołowni to jest celem Polski 2050 najważniejszym? Bo też...
Panie redaktorze, no ja bym chciał bardzo zobaczyć, jak na przykład wygląda umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy i co tam moglibyśmy znaleźć, jeżeli tutaj tak są słowa krytyki, no to może też warto tamtą umowę upublicznić i zobaczymy, jakie tam zapisy się znalazły. Natomiast tutaj no, jest wyznaczony kierunek działań, w których chcemy wspólnie jako wszystkie partie
oddziaływać. Jak mówi Donald Tusk.
Trochę tak, ale jakby pokazuje przede wszystkim to, że jest porozumienie, znaczy pewne kompromisy będą musiały być zawarte, ale poczekajmy, aż ten rząd rzeczywiście się uformuje. Musimy też zbadać, w jakim stanie i zarówno finanse publiczne, i inne
finanse
obszary.
Publiczne, wgląd w finanse publiczne ma Unia Europejska bieżące, wy też mieliście.
Dokładnie, ale kiedy
zaczęli się ekonomiści powiązani z opozycją już mówią, żeby lepiej na ten temat nie mówić, bo się można lepiej nie mówić. Na przykład Marek Borowski stwierdził, że jest w miarę okej. Też publicyści Gazety Wyborczej, ekonomiści na łamach Gazety Wyborczej mówili, że można wywiązać się nie tylko z 800+, ale również z kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, a tego tutaj jasno deklaracji nie ma.
Naprawdę, poczekajmy, aż rząd się sformułuje, niech popracuje chociażby te 100 dni, bo obecnie widzę, że jest tu jakaś próba rozliczania opozycji w momencie, kiedy jeszcze faktycznie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ma swój rząd, a my rozmawiamy o tym, po co opozycja zrealizowała, bądź nie zrealizowała. Naprawdę, poczekajmy na to, aż zostanie wybrany premier, zostanie sformułowany rząd i przedstawi swoje kluczowe założenia na najbliższe 100 dni. W tym momencie najważniejsze jest to, że partie opozycyjne pokazały, że potrafią współpracować, potrafią wyznaczyć wspólne kierunki, mimo różnic, a bo takie różnice wiadomo, że się znajdą, ale potrafiliśmy w tej umowie wyznaczyć wspólne kierunki, z którymi się zgadzamy i które zostaną w przyszłości zrealizowane.
Ale to idzie jak po grudzie, bo 3 tygodnie nie potrafiły partie opozycji nic zrobić, a teraz pokazywały i tak takie przesłuchy pojawiały się o rotacyjnym marszałku Sejmu. Dwóch ludzi na 4 lata. No to jest jakaś... To tak niepoważnie chyba wygląda.
Czy będzie poważnie, czy niepoważnie?
Może pewno, wszędzie rotacje, na wszystkich stanowiskach może
na
rotacja.
Pewno, znaczy to jakby rotacja zdarza się naturalne, tak? Ministrowie są wymieniani, premierzy
to
też...
Premierzy
w ciągu rządów też się
to
zmieniali.
Są inne to nie było nigdzie zapisane, nie było w Polsce takiej tradycji.
To jest wynik pewnego kompromisu, do którego doszły
partie. Czyli walka o stanowiska. Dobra,
znaczy,
jasna
nie
sprawa.
Walka o stanowiska, kompromis, żeby mamy tutaj 4 duże siły, które często z różnymi, czasami nawet dość sprzecznymi postulatami wychodzą. Natomiast dla dobra Polski został uzgodniony wspólny kompromis,
dobra.
Który
to jak o tym kompromisie. Dobra, to jak o tym kompromisie, to ja zadam panu pytanie wprost. Aborcja do 12 tygodnia, czy powinna być dopuszczalna w Polsce?
Znaczy tutaj...
Czy powinna być w umowie koalicyjnej i to wszyscy powinni podnieść rękę? Pan jakby był posłem, jakby pan został posłem, pan by podniósł rękę za aborcją?
To co
no jasno, czy nie?
W Polsce 2050 od początku powtarzaliśmy, że sprawy światopoglądowe są indywidualną sprawą każdego z posłów i cieszę się, że jakby...
Bardzo dziękuję, piękna, okrągła odpowiedź na pytanie.
Te sprawy światopoglądowe...
Panie Łukasz.
Nie widzę takiej potrzeby, żeby były jakby istotną częścią umowy koalicyjnej. My powtarzaliśmy, że jesteśmy za tym, żeby zostało przeprowadzone w tej sprawie referendum i dalej te zdanie podtrzymujemy.
Czyli tutaj jakby kluczowa rzecz, jeśli chodzi o Lewicę i Platformę Obywatelską, bo Donald Tusk też stawiał tą sprawę na ostrzu noża, jeśli chodzi o to, kto ma się znaleźć na listach wyborczych, bo mówił, ten, kto do aborcji do 12 tygodnia nie poprze, ten nie ma prawa startować, tak? Zdaje się, troszeczkę być może w inny sposób, ale w podobnej formule mówił Donald Tusk. Jacek Szaran zapewne, jakby się dostał do parlamentu takiego zapisu związanego z aborcją, by nie poparł, tak domniemuję. Ale czy tutaj nie widać wielu zgrzytów już na samym początku tego małżeństwa patchworkowego w pewnym sensie? Bo partia Razem no, nie chce wchodzić do rządu. Za chwilę również pytanie o partię Razem zadam Markowi Rutce, ale co pan radny i sekretarz Okręgu Słupskiego sądzi na temat tej współpracy? Czy to wróży poważne problemy już po sformułowaniu rządu, jeśli do tego dojdzie? Prawdopodobnie tak będzie. Czy możliwe są nawet może wcześniejsze wybory?
Na pewno ta koalicja nie będzie spójna. Ona będzie targana wewnętrznymi konfliktami, bo przecież mamy do czynienia z różnymi osobami o różnych poglądach, od lewicy do prawicy, od partii Razem do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie te ugrupowania połączyła nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że przez te ostatnie 8 lat bardzo dużo udało się zrobić. No, ja to zawsze odsyłam do prostego takiego matematycznego porównania, jak wyglądał budżet w 2007 roku. Dochody polskiego budżetu wyniosły 235 miliardów złotych. W 2015 było to 290 miliardów złotych. W 2023 roku dochody budżetu państwa polskiego wynosiły 601 miliardów złotych, czyli mamy prawie o 311 miliardów złotych więcej wpływów do budżetu, jak to było w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało w Polsce władzę. Kolejnym takim niebezpieczeństwem, który widzę na przyszłość, to chociażby reprezentowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej. No bo przy okazji zmiany rządu będziemy mieli do czynienia nie tylko ze zmianą premiera, jak również ze zmianą na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Dotychczasowa polityka zagraniczna naszego kraju była dobra, bardzo dobra. Udało nam się wiele zagranicznych kontraktów podpisać na chociażby dozbrajanie polskiej armii. I taka współpraca między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a chociażby ministrem finansów, czy też ministrem obrony narodowej jest niezbędna do tego, aby chociażby modernizować polską armię. Spory wewnętrzne w środku
koalicji. Tu o armii w umowie koalicyjnej o armii jest oczywiście napisane, zdaje się, że no, ma być ta modernizacja. Oczywiście nie ma żadnych kwot. Ja też nie widzę takich zapisów związanych z 800+, czy ono zostanie, czy ono nie zostanie. Krótkie pytanie, jeśli rząd pod przywództwem Donalda Tuska zacznie rządzić obecnie fundusze na zbrojenia i na świadczenia społeczne, bo z ust polityków Polski 2050 już 3 minuty po wyborach było słychać koniec rozdawnictwa. Bo to ma być rozdawnictwo, to nie jest inwestycja w ludzi, na przykład 800 czy 500+, ja tak to rozumiem, tylko to było rozdawnictwo, a inwestować to nie wiem, można w drogę. No można w drogę, ale w człowieka chyba też warto.
To jest kolejny przykład właśnie tych wewnętrznych tarć w przyszłej koalicji rządzącej. Ja uważam, że Donald Tusk może i by chciał pozostawić te wszystkie programy socjalne, ale w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, gdzie brak sprawności i też w pewnym sensie jakaś tam nieudolność, no bo pamiętamy te 8 lat, kiedy rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej, gdzie niestety państwo nie było sprawne. Zresztą Bartłomiej Sienkiewicz wprost zdefiniował, jak funkcjonuje państwo polskie. Ja się bardzo obawiam, że my do tego modelu zarządzania państwem wrócimy i być może wiele osób, które będą piastowały funkcje w rządzie, będą chciały coś dobrego zrobić, ale po prostu nie będą w stanie, bo po prostu nie będą potrafiły tego zrobić.
Za chwilę może być jeszcze kwestia taka, że zostaniemy pozbawieni możliwości zarządzania samodzielnego w ponad prawie 70 obszarach, bo tutaj Unia Europejska ma zakusy na to, żeby wiele miejsc, gdzie dzisiaj rządzą nasi politycy, jacy by oni nie byli, no, mieć władztwo absolutne między innymi nad polityką zagraniczną czy bezpieczeństwem. Ale teraz jeszcze pytanie do Marka Rutki. Panie pośle, jak pan widzi sprawę tych różnych niesnasek, które już są widoczne, tych kwestii związanych między innymi z aborcją, już strajk kobiet no, bardzo niepochlebnie mówi o Szymonie Hołowni i Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. No, tam są, padają już takie słowa dosyć ciężkie. Wyśmiewanie się z tych dwóch polityków. Czy sądzi pan, że strajk kobiet pójdzie pod Sejm i może strajk kobiet będzie chciał zażądać konkretnych rozwiązań i nie będzie strajkowi kobiet wystarczało to, że będzie projekt poselski złożony w Sejmie i to być może nawet dzisiaj, tylko będą chcieli jasno, wprost, macie poprzeć to rozwiązanie. I jak pan ocenia to, że partia Razem nie chce być w tym rządzie?
Czas pokaże, czy takie protesty strajku kobiet będą. Natomiast ja zapewniam wszystkich wyborców Lewicy, że my się nie cofniemy ani o krok w swoich postulatach. I dzisiaj Lewica składa w Sejmie projekt legalna aborcja do 12 tygodnia. To jest jeden. I drugi mówiący o dekryminalizacji pomocy w przerywaniu ciąży.
Panie proszę, ale króciutkie pytanie. Jak pan zamierza, na przykład, jakby pan przekonał pana Łukasza Kopcia, który jest tutaj w studiu, żeby to poparł? Bo ja widzę, że pan Łukasz Kopeć nie miałby zamiaru najmniejszego popierać takiego rozwiązania.
Ale to musiałby być najpierw posłem.
I wtedy dobrze. Byłoby... To jest polityk tutaj regionalny, ważny. Druga pozycja na liście była.
Można byłoby porozmawiać, ale ja muszę powiedzieć, że tak samo jak w 9. kadencji, tak jak w tej, która dzisiaj zaczyna się 10. kadencja, ja mam takie wrażenie, że politycy na ulicy Wiejskiej, ci wybrani oczywiście wszyscy, są dużo mniej postępowi niż obywatele. I być może dojdzie do takiego momentu, czyli sprawdzam, do tego głosowania. Oczywiście nie będzie tutaj żadnej dyscypliny, przynajmniej jak mówimy w klubie PSL-u czy partii Szymona Hołowni. W klubie Lewicy, szczerze mówiąc, takiej dyscypliny nawet nie musi być, bo my wszyscy od dawna, od wielu, wielu lat... mówimy o tym, że...
Ale w tym nowym klubie może być inaczej, bo jest, zdaje się, taki poseł, który zdobył chyba największą ilość głosów spośród posłów Lewicy, który twierdzi, że aborcji nie popiera.
To znaczy on się wyraził mało precyzyjnie, to jest jeszcze, że tak powiem, nie do końca chyba ukształtowany.
A tak, pani Anna Szorunk-Wielgus zapowiadała już zdyscyplinowanie tego polityka.
Ze swoich słów, może je doprecyzował, a nie że się wycofał i może został przez dziennikarzy źle zrozumiany. Natomiast jestem na 100% przekonany, że wszyscy posłowie i posłanki Lewicy opowiedzą się za prawami kobiet, prawem kobiet do samostanowienia i to one będą o tym decydowały i to zobaczycie państwo w głosowaniu.
Panie pośle, a teraz partia Razem, tylko... partia Razem, jeszcze chciałem o partię Razem zapytać, bo tam były takie deklaracje, że jeden z polityków, pani polityk z partii Razem obejmie resort zdrowia, 8% chciała PKB na zdrowie. No chyba dostała po prostu, jak to się mówi, dostała taką odpowiedź cała partia Razem, że pieniędzy na zdrowie nie będzie. Nikt to teraz znaczy nie słyszymy, takich pieniędzy nie będzie.
Precyzyjnie mówiąc nie.
Dobrze, panie pośle, ale
jest sytuacja taka.
Ale pan by objął resort zdrowia, jeśli pan by w tej formule został o to poproszony, czy nie?
Najpierw musiałby ktoś to zaproponować. Dzisiaj takie rozmowy oczywiście są toczone, ale
to nikt nie chce objąć resortu zdrowia z opozycji.
To jest bardzo istotne. Ta koalicja, już się utworzyła, ale mówimy teraz o Radzie Ministrów, która się tworzy. Te informacje na zewnątrz nie wyciekają i to bardzo dobrze. To świadczy o poziomie profesjonalizmu i do tego, że to nie jest
cały czas coś wycieka, panie pośle.
I łupów. Ale jak widać, te przecieki są mało skuteczne i nie mają odzwierciedlenia.
Panie pośle, najważniejszym przeciekiem jest to, że jakby nie ma chętnego na resort zdrowia. No to na to Polacy czekali na poważnego kandydata i wszyscy czekają, bo każdy ma problemy ze zdrowiem, na poważnego kandydata na resort zdrowia, a opozycja nie potrafi go zaprezentować.
Bardzo się cieszę, panie redaktorze, że użył pan określenia poważne, bo to jest w ogóle cały rząd, to jest kwestia niezwykle
poważna.
3 tygodnie
poszukiwań.
Ale to nie jest kwestia targów, tylko to jest kwestia tego, aby poważnie podejść do obejmowania poszczególnych resortów, do zakresu odpowiedzialności, kompetencji, aby znaleźli się tam ludzie, którzy nie idą tam dla stołków, tylko dlatego, aby móc skutecznie realizować naprawę poszczególnego
resortu. Ale przyjmijmy, że polityczka partii Razem, pani polityk z partii Razem chciała skutecznie realizować, ale jak powiedziała 8%, a nie wiemy kto, czy Donald Tusk z Włodzimierzem Czarzastym, z Szymonem Hołownią powiedzieli jej, że nie. I z Władysławem Kosiniakiem Kamysłem.
Koalicyjnej, która jest o dość dużym stopniu ogólności, nie znalazły się żadne wartości kwotowe i procentowe i tak samo odnośnie resortu zdrowia nie znalazły się. Wobec tego partia Razem tak zdecydowała, że skoro nie uzyskano tych gwarancji finansowych, to oni do rządu nie wchodzą. Natomiast jeśli mówimy o resorcie zdrowia, ja jestem byłem członkiem Komisji Zdrowia przez ostatnie 4 lata i muszę powiedzieć, że kwestia nie leży tylko i wyłącznie w wysokości środków przeznaczonych na zdrowie, ale także sposobie ich wydawania i organizacji całego systemu ochrony zdrowia.
No jak wydawać pieniądze podatników, tego, jak wydawać pieniądze podatników, to są tacy politycy, którzy...
Przede wszystkim trzeba wydawać je mądrze, a poprzednia dobrze, koalicja
panie pośle, króciutko, bo jeszcze jedno, dlaczego partia Razem ucieka z rządu, nie chce firmować rządu?
Bo nie, tak nie, popiera rząd.
Ale firmowanie natomiast, rządu to jest udział w rządzie.
Natomiast zdecydowali, że nie wchodzą do Rady Ministrów. Ja jestem członkiem partii Nowa Lewica, a nie partii Razem i nie chciałbym być ich rzecznikiem. Natomiast znalazły się w umowie koalicyjnej rzeczy, które partia Nowa Lewica, którą reprezentuje, znalazły się. To jest między innymi opieka psychologiczna dla uczniów w każdej szkole.
Dobrze, to takie chciejstwa słyszeliśmy w kampanii wyborczej, też były to, dokładne nie. dane. Panie pośle, były dokładne liczby podawano, ile na co trzeba by było wydawać, żeby było dobrze. Też ja słyszałem o 8% na służbę zdrowia. W kampanii wyborczej można mówić wiele, a teraz mamy do czynienia z tak zwaną realpolitik, a realpolitik pokazuje, że 8% dla opozycji
lewica,
za dużo.
Lewica jest przygotowana do tego, aby wziąć odpowiedzialność za
to tak samo jak ja też,
wziąłbym
odpowiedzialność. Ja bym mógł też wziąć odpowiedzialność.
I gwarantuję panu i panu redaktorze, że będzie tam przedstawiciel lewicy w resorcie zdrowia.
8% bym dostał, też pokierowałbym super tym resortem, byłyby pieniądze na wszystko. Bardzo dobrze znam realia służby zdrowia, niestety z autopsji i wiem, gdzie co źle pracuje. Oczywiście nie do końca, na pewno korzystałbym z fachowców. Teraz jeszcze pytanie króciutkie, likwidacja CPK, Andrzej Jaworski, ale proszę o kilka zdań, panowie tylko po kilka zdań, bo czas nam ucieka. Likwidacja CPK, przeniesienia elektrowni atomowej z Choczewa w inne miejsce, już Donald Tusk tak mówi, to jest działanie antyrozwojowe? Czy Platforma Obywatelska chce pozycjonować się jako partia, nie partia postępu jakiegoś, tylko partia zacofania? Andrzej Jaworski.
Ja przede wszystkim jestem zdziwiony tym, że tak prawie że gotowy projekt, który mógłby być realizowany dotyczący największej inwestycji, bardzo poważnego rozwoju Pomorza, może zostać albo zlikwidowany, albo z Pomorza przeniesiony i bez podania właściwie żadnych konkretów mówi się w bardzo dziwny sposób o największych polskich inwestycjach. Wiemy doskonale, że inwestycje lubią spokój, są zaangażowane w to różnego rodzaju podmioty, prace koncepcyjne zawsze trwają długo. Dzisiaj, jeżeli doszło do tego, że miało być to zlikwidowane.
Muszę odebrać głos.
To jest przeciwko naszemu interesowi i Pomorza i Polski.
Tak, wysoki przedstawiciel administracji amerykańskiej przyjechał i niewykluczone, że już rozmawiał z partią Platforma Obywatelska również kwestie o elektrowni atomowej, bo zaniepokoili się tym Amerykanie. Łukasz Kopeć, CPK do zakończenia? To jest potrzebne, niepotrzebne, elektrownia atomowa zamknąć? Dobrze, żeby tego nie było. No takie są też postulaty lewicy.
Jak najbardziej potrzebujemy elektrowni atomowej, trzeba tą inwestycję kontynuować. Projektowi CPK na pewno będziemy bardzo się przyglądać. Na pewno nie ma mowy, że definitywnie coś zakończymy, czy nie. To jest sprawa do wyjaśnienia.
CPK to też projekt strategiczny, tak? Szybkie przemieszczanie wojsk amerykańskich, na przykład z Niemiec. No taki port by ułatwił. Likwidować, nie likwidować. Co z elektrownią atomową? Szybciutko, króciutko, Jacek Szaren.
Elektrownia atomowa jest wielką wielką szansą dla Pomorza i dla samorządów województwa pomorskiego. Będziemy hubem energetycznym dla całego naszego kraju. Już są prowadzone nie tylko inwestycje przy okazji elektrowni atomowej, ale również już przygotowywane są sieci energetyczne.
Dziękuję
do tego,
bardzo.
Aby przenieść energię.
I
na
Marek Krótka,
kraju.
Ostatnie słowo.
W przypadku elektrowni atomowej na pewno trzeba się przyjrzeć, dlaczego i za jakie pieniądze politycy Prawa i Sprawiedliwości skupowali działki w otoczeniu przyszłej budowy. Natomiast co do CPK, to ten komponent kolejowy na pewno jest ważny, istotny. Natomiast czy sens budowy tak wielkiego lotniska, podczas gdy wycofywane są największe,
to wcale nie jest największe lotnisko, a to wcale nie jest lotnisko najważniejsze w Europie ani na świecie. Panie pośle, to ma też strategiczny, ekonomiczny, bo cargo to jest duży pieniądz i tak mówią specjaliści, w których pracują również koledzy i znajomi Donalda Tuska, między innymi Jan Krzysztof Bielecki. Bardzo dziękuję za udział w programie. Łukasz Kopeć gościł.
Dziękuję bardzo.
Jacek Szaran.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Jaworski i Marek Krótka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobrego tygodnia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.